Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle z radością przyjechałam do Wrocławia, ale w tym roku to już po prostu podziwiam pomysłowość organizatorów, bo macie tutaj we Wrocławiu gwarancję zimy, to znaczy Nanuk z północy nam skutecznie oczaruje, mam nadzieję, tymi śnieżnymi krajobrazami. Zaczniemy podręcznikowo, ale myślę, że podręcznikowo nie skończymy, bo mamy takie ambicje z dr Kozubek, żeby zawsze te nasze wykłady pod koniec były, odkręcały się troszeczkę, odchodziły troszeczkę od kanonu, ale niewątpliwie wieczór będzie taki, no ale dzisiaj spędzimy wieczór z kanonem polski, z kanonem filmu dokumentalnego. Mi się narzuca ten epitet polski, ponieważ zwykle wykładam o kinie polskim, ale tutaj niewątpliwie mamy do czynienia z osiągnięciami światowego kina dokumentalnego. Może Państwa dziwić ten tytuł Narodziny dokumentalizmu, bo przecież będziemy oglądali film z 22 roku i z 36 roku. O jakich narodzinach możemy tutaj mówić? I dlaczego właściwie twórców tych filmów, Roberta Flahertiego i Johna Griersona, nazywamy ojcami filmu dokumentalnego? To co się właściwie działo wcześniej? Przecież wszyscy Państwo potrafią wskazać narodziny światowej kinematografii dokładnie pod koniec XIX wieku. Macie na pewno w pamięci pierwsze filmy dokumentalne braci Lumière i Thomasa Edisona, więc wiemy, że właściwie kino zrodziło się z obrazów niefikcjonalnych, obrazów opartych na faktach, że w tych pierwszych zestawach Lumière'ów i Edisona dopiero były jakieś pierwociny fabułek, dopiero jakieś zalążki filmowej fikcji, ale przecież kino jest z gruntu oparte na rejestracji rzeczywistości. To było tak fascynujące, że można było kawałek tego świata, który jest obok nas, albo w odległych krainach, zarejestrować na ekranie. Więc dlaczego miałby się ten dokument narodzić tak późno? Otóż my dzisiaj posługujemy się epitetami i nazwą rodzajową film dokumentalny, dokument, zgodnie z periodyzacją i z nazewnictwem, które zaproponowali właśnie twórcy filmów, które dzisiaj Państwo zobaczą. Zaproponowali w tym sensie, że Flaherty wykształcił pewną metodę porządkowania faktów z rzeczywistości. Natomiast John Grierson nie tylko realizował filmy, ale także dał podwaliny teorii dokumentu. No, ośmieliłam się nawet powiedzieć, że był pewnym filozofem dokumentu, biorąc pod uwagę subtelności jego esejów o dokumencie. No, ale także chyba takim producentem, autorem, który pracował nie tylko na swoje nazwisko, ale potrafił nadzorować całą grupę dokumentalistów i tworzyć dzieła, które miały znamiona dzieła zbiorowego. Więc mamy tutaj do czynienia z pewną subtelnością, jeżeli chodzi o historiografię, jeżeli chodzi o nazewnictwo właściwe historii filmu. Jeżeli określenie dokumentalny, dokument narodziłoby się między 22 a 36 rokiem, to co wobec tego z tymi wszystkimi niefikcyjnymi filmami, które powstawały wcześniej? Co z filmami braci Lumière, co z filmami Edisona i wszystkich następców amatorów kina? Otóż te wcześniejsze formy dokumentalne, zgodnie z periodyzacją, co do której wszyscy historycy kina dzisiaj są zgodni, określamy widokami. I jest w tym takim brzmiącym potocznie słowie duża trafność i mądrość, bowiem rzeczywiście struktura tych wcześniejszych filmów opierała się na patrzeniu, nie na opowiadaniu historii, nie na interpretacji rzeczywistości, ale odwzorowywała sam akt patrzenia. Nie była tak uporządkowana strukturalnie jak filmy, te przełomowe filmy, które dzisiaj Państwo zobaczą. Z drugiej strony dzisiaj w dobie dekonstrukcjonizmu my wiemy, że żadne patrzenie i żaden widok nie jest nieustrukturyzowany, nie jest przezroczysty, nie jest niewinny, nie jest naiwny, ale żeby rozwinąć ten wątek, chyba potrzebowalibyśmy innego materiału filmowego i jeszcze innego wieczoru. Więc na razie zgódźmy się co do tego, że te wcześniejsze widoki nie miały takiej struktury i były raczej przezroczyste w stosunku do tego twórczego uporządkowania rzeczywistości, które zaproponowali twórcy Nanuka i Nocnej Poczty. Kolejna sprawa związana z periodyzacją, z przejściem od widoków do form dokumentalnych, to kwestia związana z czasem. Tutaj porządkują nam te kwestie daty powstania tych filmów, ale tak naprawdę przejście z tych wczesnych form dokumentalnych ku bardziej ustrukturyzowanym wiąże się z wielkim wydarzeniem historycznym, jakim była I wojna światowa, a więc wyprzedza to nieco premierę Nanooka. Mowa o połowie drugiej dekady XX wieku, kiedy pojawiły się filmy propagandowe, polityczne, związane z celami geopolitycznymi uczestników I wojny światowej. Wówczas okazało się, że można wykorzystać rejestrację rzeczywistości, rejestrację faktów w takim celu, aby przekazać jakieś przesłanie polityczne. A więc ta forma oglądania rzeczywistości poddała się strukturze przesłania politycznego, zaczęła się nasycać ideologią. I tak od oglądania rzeczywistości przechodzili twórcy stopniowo ku informowaniu o rzeczywistości i próbie wpływania na nasze postrzeganie tej rzeczywistości. Te próby były coraz mniej przezroczyste. Teraz przejdę już do kolejnych slajdów, aby przybliżyć Państwu twórców, bohaterów dzisiejszego wieczoru. Od razu powiem, że chociaż te filmy, które dzisiaj zobaczymy, zupełnie się różnią, różnią się stylem, nastrojem, no właściwie wszystkim, to łączy ich przyjaźń i współpraca twórców. Flaherty i Grierson byli autentycznie zaprzyjaźnieni, inspirowali się wzajem i chyba można tak z perspektywy historyka kina powiedzieć, że zawdzięczają sobie wzajem miejsce w historii kina. A jak do tego doszło, za chwilę Państwu opowiem. Najpierw Robert Flaherty. Widzimy tutaj datę narodzin i śmierci. Jest twórcą starszego pokolenia niż John Grierson, a ten pseudonim, który Państwo tutaj widzą, Kablonak, to pseudonim, który nadali mu Inuici, czyli ci, którzy, z którymi się zaprzyjaźnił w czasie swoich wypraw do arktycznej części Kanady. Kablonak oznacza biały człowiek i rzeczywiście zobaczymy dzisiaj, może wówczas wydawało się przezroczystą, a dzisiaj jednak w pewien sposób ideologicznie nacechowaną perspektywę białego człowieka kontynentalnego, który przygląda się ludziom z kół podbiegunowych. Flaherty był Amerykaninem irlandzkiego pochodzenia, także w niektórych umysłach bywa Irlandczykiem, Europejczykiem i te korzenie dawały o sobie znać, kiedy rzeczywiście w połowie życia przeniósł się do Europy. Pochodził z rodziny niezbyt zamożnej, ale takiej, w której dość szybko zaszczepiono mu pasję, która stała się jego pasją życia. Jego ojciec był górnikiem, a także amatorem w poszukiwaniu cennych złóż, miedzi, żelaza, a nawet złota i dosyć szybko zabierał swojego syna właśnie w takie odkrywcze wyprawy. Z czasem Robert Flaherty wybrał te dalekie podróże jako formę zarobkowania. Zdobywał fundusze od rozmaitych sponsorów. Jednym z nich był kanadyjski magnat, który również chciał zwiększyć swój majątek poprzez odnalezienie nowych złóż. W grę wchodziła również, zwłaszcza przy produkcjach filmowych, futrzarska firma z Nowego Jorku. I tutaj już zbliżamy się do Nanooka. No i o czym pewnie powiemy w dyskusji, to wszystko nie byłoby tak proste, gdyby nie majątek żony. Jeżeli chodzi o fotografie i zdjęcia filmowe, to był to zupełny samouk. Metodą prób i błędów i obserwacji dokonań innych dokumentalistów wypracował swoją własną metodę. Można powiedzieć, że był takim przykładem filmowca, który był bardziej geniuszem niż kimś, komu udałoby się zrobić majątek na kinie. Był takim geniuszem, którego się nie udało amerykańskim producentom okiełznać. Innymi słowy, był jednym z tych amerykańskich filmowców, którzy wdawali się w zatargi z producentami, dlatego ta kariera zaczęła się od wielkiej premiery Nanooka, a skończyła coraz mniej znanymi filmami. No ale na razie jesteśmy jeszcze na etapie jego sukcesów. Czyli Robert Flaherty wyprawia się w arktyczne rejony Kanady, w okolice Zatoki Hudsona. Wyprawia się tam wielokrotnie, wyprawia się tam w celach zarobkowych, ale wzorem innych podróżników z tego czasu zabiera ze sobą kamerę i to kamerę przystosowaną do pracy w trudnych warunkach, w niskich temperaturach. Kręci wiele materiału, niektóre rolki giną, niektóre się palą, niektóre się po prostu do niczego nie nadają i dopiero po kilku takich wyprawach udaje mu się wypracować metodę, która prowadzi go do Nanuka. I to ważne jest, żebyśmy pamiętali, jakie etapy pracy doprowadziły go do tego najsłynniejszego filmu. Po pierwsze, najpierw Robert Flaherty rejestrował sceny z życia Inuitów bez takiego uporządkowania, o którym byśmy dzisiaj powiedzieli, że jest właściwe filmowi fabularnemu czy takim dojrzałym filmem, formą dokumentalnym. Otóż najpierw były to zdjęcia całych małych wspólnot, dopiero z czasem uznał, że znacznie ciekawsze najprawdopodobniej dla widza filmowego będzie, jeżeli wybierze jednego Inuitę i jego najbliższych i na przykładzie tej rodziny przedstawi zmagania z codziennością. I to było przełomowe, to co dla nas dzisiaj jest typowe dla języka filmu, wówczas było przełomowym odkryciem, bo inni filmowcy, amatorzy, także o takich zainteresowaniach, zacięciach etnograficznych jak Robert Flaherty, przedstawiali zwykle zwyczaje całych plemion, prymitywnych ludów, natomiast nie zbliżali się z kamerą do jednego bohatera. Więc tutaj mamy wybór bohatera, ale ten wybór bohatera poprzedziła przyjaźń Roberta Flahertiego z Inuitą o imieniu Komok. I ta nazwa Komok powróci dzisiaj w filmie Nanuk z północy, ale jako imię psa. Będzie to taki gest przyjaźni, wspomnienia, ukryta aluzja do tej przyjaźni, która zaowocowała scenariuszem do filmu Nanuk z północy. Czyli najpierw była to opowieść zaprzyjaźnionego Inuity o tym, w jaki sposób radzi sobie wraz z rodziną z rozmaitymi przeciwnościami losu, z siłami natury, z zarobkowaniem, z lękiem, kiedy w tym życiu występują chwile radości. Ta opowieść została spisana przez Roberta Flahertiego w formie, którą byśmy dzisiaj określili jako reportaż literacki i dopiero na podstawie tej struktury, którą sobie Robert Flaherty ułożył, którą Państwo będą potrafili zrekonstruować oglądając film, a więc wyprawa, łowy, odpoczynek, niepokój, rola zwierząt, zbliżenie do dziecka, uśmiech kobiety. To wszystko zostało ułożone w strukturze scenariusza i dopiero potem zainscenizowane przez wybraną grupę Inuitów, pośród których ten został wybrany na głównego aktora i otrzymał imię Nanuk. Rozumiemy? Oznacza to, że to, co weźmiemy dzisiaj za przezroczystą rzeczywistość, jest sztuką dokumentalną Flahertiego, zainscenizowaną i przygotowaną wcześniej. Tym sposobem przygotowuję i usiłuję Państwa troszeczkę sprowokować, mam nadzieję potem do dyskusji na ten temat, czy w istocie mamy do czynienia z dokumentem, czy nie. Otóż te kulisy realizacji stały się przyczyną wielu kontrowersji wokół tego filmu, które dzisiaj wydają się już uspokojone. Kolejna sprawa to zwyczaje Inuitów, które będziemy oglądali na ekranie. No, wydają się ludem żyjącym zupełnie poza czasem i wydaje się zupełnie nieprawdopodobne, że człowiek z trzeciej dekady XX wieku mógł mieć kontakt z ludźmi żyjącymi w tak prosty, elementarny sposób. Ale to też był wybór Roberta Flahertiego, czyli pokazać nam tę część życia Nanuka z północy i jego najbliższych, która odpowiada naszemu myśleniu o życiu absolutnie. Narzuca się słowo prymitywne, ale nie chciałabym nim operować, w sposób taki elementarny. Natomiast w życiu tych Inuitów były też takie akcenty zupełnie związane z nowoczesnością, a mianowicie z owym przemysłem futrzarskim, który sponsorował wyprawę Flahertiego. Otóż ci Inuici oprócz polowania na własny użytek sprzedawali też skóry dla przemysłu futrzarskiego i z tego częściowo się utrzymywali. Zobaczą Państwo tutaj, mam nadzieję, że zostanie w pamięci taka scena, w której na nóg próbuje ugryźć płytę analogową, nie wiedząc, że może ją, czym jest adapter i że może wysłuchać muzyki. Tymczasem znowu kulisy realizacji tego filmu odsłaniają nam troszeczkę inną rzeczywistość, to znaczy ci Inuici w najbliższym cywilizowanym miejscu pomagali Robertowi Flahertiemu opracować ten materiał filmowy. Pracowali z nim przy wywołaniu taśmy, a więc nie byli to ludzie zupełnie odseparowani od świata cywilizowanego. No i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję podyskutować, z jakiego rodzaju z tego dokumentem mamy tutaj do czynienia. Tak jak tłumaczył to Flaherty w swoim czasie i tak jak próbują dzisiaj to wyjaśnić interpretatorzy dokumentalizmu, oglądamy na ekranie wybór wydarzeń, które były właściwe w takiej postaci dla życia Inuitów sprzed dwóch dekad. Czyli tak jakbyśmy oglądali wydarzenia sprzed 20 lat. Jaka byłaby zmiana w stosunku do współczesności Nanuka? Otóż na przykład zmiana w sposobie polowania. Nasi filmowi bohaterowie polują za pomocą harpuna i noży, a w rzeczywistości polowali już w tym czasie i za pomocą harpuna, i za pomocą noży, i za pomocą karabinów. Nie wiem, czy wersja, którą dzisiaj zobaczymy, pozwoli nam dostrzec, ale w scenie polowania na morsa ten karabin jako zabezpieczenie łowów leży na brzegu obok bohaterów, ale skupieni na walce z morsem najprawdopodobniej większość widzów po prostu nie dostrzegała tego karabinu. Więc mamy to przesunięcie dwóch dekad. Pytanie, czy to jest jakieś dokumentalne kłamstwo, czy nadal możemy uznać to za realne, za faktyczne, niefikcjonalne. No to o tym będziemy, mam nadzieję, rozmawiać po filmie, bo trudno na podstawie paru zdjęć i tych moich prowokacji pewnie zdecydować. Ten cytat, lepszy jest jeden Eskimos, to jest cytat i chciałabym, żebyście tak Państwo o nim myśleli, ponieważ dzisiaj już nie posługujemy się określeniem Eskimos, a to jest cytat z samego Flahertiego, który wytłumaczył, kiedy zaskoczył, kiedy poczuł tę swoją metodę, kiedy właśnie ograniczył wybór do jednego bohatera i jego najbliższych. Ta nazwa Eskimos przez ludy północy odbierana jest jako obraźliwa. Ona w ich języku oznacza jedzący surowe mięso. Wolą nazwę Inuici, która w tubylczym języku oznacza po prostu ludzi. I chyba rzeczywiście ten wymiar humanistyczny tutaj też nam bardziej odpowiada. Także to jest zaledwie, to jest cytat i jako słowa Flahertiego proszę to zdanie traktować. Co było dalej z Nanukiem i z Flahertim? Otóż film Nanuk z północy, który miał swoją premierę w jednym z nowojorskich kin, dzięki różnym zbiegom okoliczności, ale też zabiegom samego Flahertiego, osiągnął tak duży sukces frekwencyjny i artystyczny, że samym Flahertim zainteresowała się wytwórnia Paramount i zleciła mu kolejny film, kolejną wyprawę. Wyprawę znowu w celu badania rytuałów, zwyczajów ludzi pierwotnych na jednej z polinezyjskich wysp i rzeczywiście udało się Flahertiemu zarejestrować na ekranie, utrwalić zwyczaj tatuażu, który był właściwie ostatnim tradycyjnym rytuałem i zwyczajem tej wspólnoty, ponieważ inne skutecznie zostały już wyplenione przez misjonarzy. I to właśnie w recenzji tego filmu pojawia się po raz pierwszy słowo, którym operujemy dzisiaj, tak jakby było zawsze naszą zdobyczą. Dopiero wtedy pojawia się słowo documentary, dokumentalny, a autorem tekstu poświęconego Manie jest właśnie John Grierson, czyli drugi z bohaterów dzisiejszego wykładu. Ta recenzja z filmu, to słowo w recenzji z filmu Mana ukazało się na łamach New York Sun w 26 roku. Co robił Brytyjczyk w 26 roku w Stanach Zjednoczonych? Młody Brytyjczyk, bardzo zdolny John Grierson, absolwent filozofii Uniwersytetu w Glasgow, przebywał wówczas w Stanach Zjednoczonych na stypendium. Paramount wysyła Flahertiego, żeby zrealizował film na jednej z wysp Pacyfiku. Kolejne propozycje to wspólna produkcja, wspólna reżyseria z Murnauem filmu Tabu, znowu bardzo egzotyczne rejony, znowu Morza Południowe. Tym razem historia, która odchodziła w takim stopniu od miejscowych zwyczajów w kierunku fabularyzacji właściwej superprodukcjom amerykańskim, czyli zmierzało to wszystko w stronę opowieści o wielkiej miłości, a miało coraz mniej wspólnego z miejscowymi opowieściami, z miejscowymi zwyczajami, że stało się powodem dużych kłopotów Flahertiego, kontrowersji, zrywania umów. Ostatecznie widzą tutaj Państwo na plakacie Tabu jako przede wszystkim film Murnała. W tej produkcji mamy też swój polski akcent i może Państwa dziwić tutaj ta niespodzianka, to jest właśnie ten mój odruch polskiego kina. Otóż z tej właśnie wyprawy Murnał i Flaherty przywieźli do Europy tahitańską amatorkę, aktorkę Reri, która potem w ramach swojego międzynarodowego tournée odwiedziła Warszawę, zdobył ją Eugeniusz Bodo i tak powstała Czarna Perła, czyli ten obieg egzotyzmu w światowej kulturze filmowej też dotarł do kina polskiego. To jest dobry moment, żeby zatrzymać się przy słowie dokumentalnej, przy tej recenzji Johna Griersona, żebym Państwu przybliżyła tezy Griersona, formułę gatunkową filmu dokumentalnego, jak ją widział John Grierson, powołując się na metodę Flahertiego. Mam ze sobą zaledwie dwie strony, ale to jest dużo obszerniejszy esej Griersona zatytułowany Dokumentalizm, czyli nie jest to ta recenzja z filmu Moana, bo niestety wydaje mi się, że nie dysponujemy polskim tłumaczeniem, ale w antologii europejskich manifestów kina znajduje się kapitalny tekst Griersona zatytułowany Dokumentalizm. Cytuję teraz teoretyka i mistrza dokumentu. Musimy określić formalne granice gatunkowe dokumentu. Jest to szczególnie ważne, bo wyłączywszy ową dziedzinę opanowaną przez dziennikarzy, realizatorów magazynów i wykładowców, cóż on tutaj pisze, wkraczamy dopiero w świat właściwego dokumentu, jedyny obszar, na którym dokument może osiągnąć wymiar sztuki. Na tym obszarze odchodzimy od jawnego opisywania ku aranżacji i twórczemu kształtowaniu naturalnego materiału. Oto podstawowe zasady. Uważamy, że zdolność kina do ukazywania samego życia, do obserwacji i selekcji może być wykorzystana w nowej i dynamicznej formie sztuki. Filmy realizowane w studiu z zasady rezygnują z możliwości otwarcia ekranu na rzeczywistość. Fotografują inscenizowane historie w sztucznej scenerii. Film dokumentalny ma ukazywać prawdziwą scenerię i prawdziwe wydarzenia. Uważamy, że prawdziwy, a więc usytuowany w konkretnym miejscu człowiek zamiast aktora i prawdziwa sceneria pozwalają na ekranie lepiej interpretować współczesny świat. Dają kinu szerszy zasób materiału, dają mu większą siłę niż milion i jeden wymyślonych obrazów. Dają mu moc interpretowania bardziej złożonych i zaskakujących wydarzeń ze świata rzeczywistego niż te, które można wymyślić i mechanicznie odtworzyć w warunkach studyjnych. Uważamy, że materiał i fabuły czerpane z surowej rzeczywistości mogą być pełniejsze i bardziej realne w sensie filozoficznym niż fabuły inscenizowane. Spontaniczny gest ma szczególną wartość na ekranie. Kino ma bowiem niebywałą zdolność do uwydatniania ruchu, który ukształtowała tradycja czy udoskonalił czas. Nadaje mu formę maksymalnie perfekcyjną w czasie i przestrzeni. Powinniście mieć teraz Państwo przed oczami gest na nuka. Należy dodać, iż dokument zdolny jest zyskać bezpośredniość wyrazu niemożliwą w warunkach dławiącego mechanizmu studia i przy gładkiej interpretacji wielkomiejskich aktorów. No, w tym manifestie ewidentnie pobrzmiewa taka ostra kontra w stosunku do Hollywood, które usiłowało przytemperować Flahertiego i które zdominowało też w tym czasie rynek europejski. I ciąg dalszy z tego manifestu. Zauważcie Państwo, że Grierson używa formy my, mając na myśli całą grupę dokumentalistów, której wówczas zaczął przewodzić. Odwołując się wcześniej na łamach Cinema Quarterly do Flahertiego, pokazałem, jak ten wielki twórca odchodził od studia, jak zdołał uchwycić istotę rzeczy w opowieści o Eskimosie, potem o Samoańczykach, wreszcie o mieszkańcach wyspy Aran i w jakim momencie tkwiący w nim dokumentalista przekreślił zamiary Hollywoodu. Kwestią zasadniczą było to, że Hollywood chciał nałożyć gotowy kształt dramatyczny na surowy materiał. W Hollywoodzie żądano, aby Flaherty, całkowicie rozmijając się z dramatem życia toczącego się przed kamerą, wpisał Samoańczyków w konwencjonalny dramat z rekinami i kąpiącymi się pięknościami. To za sprawą Flahertiego, zasadą absolutnie obowiązującą, stało się wyprowadzenie filmowej opowieści z autentycznego miejsca, którego ona dotyczy. Opowieść powinna oddawać istotę tego miejsca. Filmowy dramat Flahertiego jest zatem dramatem dni i nocy, zmieniających się pór roku, wysiłku, który zapewnia ludziom utrzymanie, umożliwia życie w społeczności, tworzy plemienną godność. Taka interpretacja wyraża oczywiście szczególną filozofię Flahertiego. Dokumentaliści nie są wcale zobligowani do wędrowania na krańce świata w poszukiwaniu starodawnej prostoty i godności człowieka na tle nieba. Jeśli wolno mi na chwilę zająć postawę opozycyjną, to powiem, że ten neorusoizm w dziele Flahertiego skazany jest w moim przekonaniu na uwiąd. Niezależnie od teoretycznego znaczenia czynników naturalnych, jest to eskapizm, mgliste spojrzenie z oddali, które u słabszego twórcy wyraża się w sentymentalizmie. Widzimy zatem, że John Grierson był z jednej strony apologetą, a z drugiej strony był polemiczny w stosunku do Flahertiego. Uznał to za jedną z metod, która u człowieka utalentowanego przynosi dobre rezultaty, ale u mniej zdolnych twórców, mniej słabszych, może przerodzić się w sentymentalizm. I wcale nie trzeba wyprawiać się w dalekie regiony świata, żeby stworzyć film dokumentalny, żeby twórczo zinterpretować rzeczywistość. I taka twórcza interpretacja najbliższej rzeczywistości, rzeczywistości miejskiej, rzeczywistości współczesnego Europejczyka stała się domeną Johna Griersona. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, która różni Griersona od Flahertiego. Grierson nie był entuzjastą dokumentów, które opowiadają o jednostce. I to wynika nie tylko z jego filozofii, ale wynika przede wszystkim z jego lewicowego światopoglądu. To był wychowanek sufrażystki i wyborcy Labour Party. To była osoba, która zawsze myślała o filmie jako o współpracy filmowców, jako dziele zbiorowym, co jest przecież chyba w ogóle najbliższe temu, w jaki sposób filmy rzeczywiście powstają. To nie są nigdy dzieła jednego człowieka, jednego autora, do czego tak przyzwyczaiła nas teoria autorska. A więc są to filmy zbiorowości, które być może, jeżeli twórczo opracuje się tę rzeczywistość, będą mogły mówić o rzeczywistości zbiorowej, a nie tylko o życiu pojedynczego człowieka. I wracając do manifestu Griersona. Pomijając jednak kwestie teorii i praktyki, Flaherty ilustruje lepiej niż ktokolwiek inny główne zasady dokumentu. Film dokumentalny musi ogarnąć swój materiał w konkretnym miejscu i nauczyć się bezpośredniego operowania nim. Flaherty więc zagrzebuje się na wybranym terenie na rok lub dwa, żyje wśród tubylców, dopóki opowieść nie wyłoni się sama z siebie. Nie ma być ta struktura fabularna przywieziona przez niego w umyśle, ale wyłonić się z rzeczywistości, w której przebywa. Druga zasada. Ta opowieść musi odpowiadać jego rozróżnieniu między opisem a dramatem. Myślę, że świadomi jesteśmy tego, że istnieją inne formy dramatu, albo mówiąc ściślej, inne formy narracji filmowej niż te wybrane przez niego. Ważna jest jednak zasadnicza różnica między metodą, która ogranicza się do powierzchownego opisu, do widoku, a metodą, która pozwala głębiej wejść w rzeczywistość. Fotografuje się życie w jego naturalnym biegu, ale także przez zderzanie szczegółów dokonuje się jego interpretacji. I teraz już ostatni cytat, w którym zmierzamy do metody samego Griersona. Jeśli określi się ostatecznie intencje twórcze, możliwe staną się różne metody. Można jak Flaherty skupić się na opowieści, tradycyjnie przenosząc punkt widzenia z jednostki na środowisko, środowisko potraktowane jako uogólnienie, wydobywając przy tym cnoty heroizmu. Ale można też nie interesować się jednostką. Można przyjąć, że życie jednostki to za mało, aby dać przekrój rzeczywistości. Można uznać, że indywidualne troski nie powodują konsekwencji w świecie kierowanym przez złożone i bezosobowe siły. I na tych właśnie złożonych i bezosobowych siłach skupi się Grierson jako filmowiec. Tu w skrócie te podstawowe zasady. Nie wiem, czy potem organizatorzy Państwu udostępniają te prezentacje przed egzaminem, ale może się okazać pomocne. No w każdym razie to powtórzę wobec tego. Interpretacja przez wybór i zderzanie szczegółów. Potrzebny jest dramat pozwalający na uogólnienie i określenie cech społeczeństwa. Dokument po to, aby poświadczać godność człowieka w twórczych przedsięwzięciach społecznych. A więc nie walczę tylko o moje życie i moich najbliższych, ale uczestniczę w większych procesach. Tym większym procesem, na którym się dzisiaj skupimy, będzie komunikacja, bo stał się rzeczywiście John Grierson z czasem, już tutaj widzimy go w podeszłym wieku autorytetu, stał się komisarzem UNESCO do spraw masowego komunikowania. I te wspólne sprawy zbiorowości dzięki filmom dokumentalnym mogą być szeroko komunikowane, dystrybuowane, można z nimi docierać do szerokiej widowni. Tutaj widzimy go w jednym z ujęć otwierających taką serię programów telewizyjnych w brytyjskiej telewizji, których był gospodarzem i autorem, zatytułowaną This Wonderful World, czyli rzeczywiście ambicje i szerokość spojrzenia Griersona znacznie wykraczała poza egzotyczne rejony świata. Chciał objąć go w całości ten wspaniały świat. Ale dzisiaj skupimy się na tej części świata, którą obsługiwała Królewska Poczta. Mamy tutaj komunikację, która się odbywa dzięki dwóm wynalazkom, dzięki kolei i dzięki poczcie. O tym, jak bardzo fotogenicznym, kinematograficznym wynalazkiem jest kolej, doskonale Państwo wiedzą. Wjazd pociągu na stację musi odbywać nieustannie w każdej epoce, na różne sposoby, we wszystkich rodzajach filmowych. I tutaj rzeczywiście jednym z bohaterów Nocnej Poczty jest pociąg królewskiej Royal Mail, który przewozi korespondencję z Londynu do Edynburga. Tutaj widzą Państwo znaczek wydany w 1936 roku z kadrem z filmu Nocna Poczta i z nazwiskami reżyserów. I to chciałam, żebyśmy sobie uświadomili, że zobaczymy dzisiaj, że mówimy o Nocnej Poczcie nie jako filmie, który wyreżyserował John Grierson. Ten film miał swoich reżyserów, ale Grierson odegrał tutaj większą rolę. Można powiedzieć, że był autorem, producentem, który korzystał z państwowych funduszy i właściwie można powiedzieć, że był twórcą i producentem kilkuset filmów zrealizowanych między 29 a 39 rokiem. Powstało 300 filmów. To państwowe wsparcie było możliwe dzięki temu, że rząd brytyjski zdecydował się powołać tak zwaną Radę do Spraw Rynku, żeby zabezpieczyć interesy przemysłu i firm brytyjskich. I stało się to też takim punktem wyjścia do wsparcia twórczości filmowej, ponieważ to za pośrednictwem filmu można było markę tych rozmaitych przemysłów upowszechniać, dodawać im prestiżu. Oczywiście Royal Mail, Królewska Poczta, cieszyła się ponad 500-letnim prestiżem, założona przez Henryka VIII od wieku XVII już pełniła funkcję usług dla ludności. W tym czasie była już firmą państwową, notabene rok temu sprywatyzowaną. I publiczne fundusze zostały tutaj wykorzystane z pożytkiem na upowszechnianiu wiedzy i budowaniu wizerunku tej poczty. A więc komunikacja pocztowa między ludźmi. Mamy tutaj dwa wynalazki, powtórzę jeszcze raz, wynalazek przemysłowy kolej i wynalazek komunikacji między ludźmi poczty. I te dwa wynalazki pracują razem na wspólny efekt, a ten wspólny efekt jest bardzo prozaiczny i my na co dzień go w ogóle nie doceniamy. Tymczasem film Nocna Poczta pokazuje nam, co się dzieje z tymi wszystkimi wiadomościami, kiedy my już zasypiamy spokojnym snem. Kiedy oglądam ten film, przychodzi mi na myśl cytat, no zaraz dojdziemy do Odena, ale przychodzi mi na myśl cytat z Szekspira, z Hamleta, pewnie też Państwo mają go w pamięci. Niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś, to są zwyczajne dzieje. I na ten epitet zwyczajny bym tutaj położyła nacisk, bo zobaczymy obrazy, które początkowo mogą Państwa niewiele interesować ani fascynować, wydadzą się tak zwyczajne, ale poprzez te kontemplacyjną rejestrację, powtarzalność czynności, zaczynamy się zastanawiać nad wartością tej pracy. Czyli powtarzalny obraz, nie nacechowany zbytnio stylistycznie, chociaż jak na tamte czasy dosyć dynamicznie zmontowany, no ale my dzisiaj już widzieliśmy takie cuda montażowe, że może to rzeczywiście nie zrobić na Państwu wrażenia. Ale zobaczymy bardzo zwyczajne sprawy, które ludzie załatwiają za naszymi plecami dla dobra całej społeczności. Praca ludzka ma wartość. Nie musi to być polowanie z harpunem na morsa. Mogą to być zwyczajne ludzkie sprawy, które odbywają się między miastami. I to też jest ważne. I to jest chyba ta właśnie lewicowa, lejburzystowska filozofia Griersona. Wartość tej pracy i liryzm z tej rzeczywistości wydobywa się stopniowo. Oto proszę, wjazd pociągu na stację. To jest takie ikoniczne ujęcie z Nocnej Poczty. Wartość i liryzm tej rzeczywistości ujawnia się stopniowo, ale kiedy już go przeczuwamy, znajduje swoje ukoronowanie w wierszu W.H. Odena, napisanym specjalnie do tego filmu. Będziemy mogli wsłuchać się w tę angielszczyznę, która w tak doskonały sposób oddaje rytm pociągu. My mamy oczywiście swoją klasykę kolejową, czyli lokomotywę, ale właśnie ta Nocna Poczta w Wielkiej Brytanii jest tak znana jak nasza tuwimowska lokomotywa, to znaczy dzieci się uczą tego wiersza w szkołach, on jest szalenie popularny, a tutaj tekst na jednym z druków okolicznościowych z kolejnego jubileuszu premiery Nocnej Poczty. I teraz ja jestem historyczką kina, jestem przekonana, że to jest fascynujące i ważne, ale wiem, że zawsze trzeba widzów takich wyrwanych ze współczesności, sprowadzonych tutaj na seans, przekonać, że to jest jakby ciągle ważne, uniwersalne i powracające. I zastanawiałam się, jakimi współczesnymi filmami dokumentalnymi przekonać Państwa, że te kanoniczne źródła dokumentalizmu są wciąż żywe. I myślę, że takim idealnym filmem jest film o poczcie, polski dokument z 2009 roku, dokument Marcela Łozińskiego, zatytułowany Postrestant, który też pokazuje, co się dzieje z przesyłkami, o które już nikt nie dba, o których już nikt nie myśli, z przesyłkami, które są źle zaadresowane. Nie wiem, czy Państwo mieli takie doświadczenie w życiu, czy napisali kiedyś list z adresem nieznanym, ale pewnie adresat gdzieś istnieje, jak ten list tutaj do Pana Boga wysłany przez dziecięcego nadawcę. W każdym razie w tym dokumencie Marcel Łoziński pokazuje, że istnieje taki specjalny oddział Polskiej Poczty, oddział w Koluszkach, który zajmuje się przesyłkami niedoręczalnymi. W ciągu roku trafia tam milion listów, milion przesyłek, które są albo źle zaadresowane, albo zaadresowane nieczytelnie, albo mają właśnie takie metafizyczno-metaforycznych adresatów jak Pan Bóg albo wiadomość do wszystkich dobrych ludzi. Ten oddział jest bardzo duży, pracuje tam wiele osób, nie jestem w stanie w tej chwili podać liczb, ale z tego dokumentu można wnioskować, że praca tam wre każdego dnia gdzieś się ta komunikacja międzyludzka zatyka, ale są na to procedury, są na to urzędy i część z tych adresatów udaje się dzięki pracy tego urzędu w Koluszkach odnaleźć. To jest jeden z wielu filmów o poczcie, który można byłoby pewnie też wskazać światowej kinematografii, a więc ta Nocna Poczta, brytyjska Nocna Poczta, ten ikoniczny film żyje w naszej pamięci. Inny film Łozińskiego, teraz przyszło mi do głowy, 89 mm od Europy, kolejny pociąg, który jest pociągiem komunikacji między narodami, między dwiema różnymi częściami Europy. I taki przykład zupełnie ze współczesności, jeden z filmów pokazywanych w tym roku na festiwalu filmowym w Gdyni, Cud w reżyserii Marty Minorowicz, to jest właśnie taka flaertowska wyprawa do Mongolii, wyprawa na step i przyglądanie się z kamerą życiu tych mongolskich nomadów i wybranie jednego bohatera, jego najbliższych i przyglądanie się zmaganiom z naturą, z tą trudną codziennością, nie do wyobrażenia przez Europejczyków. I nawet plakaty i fotosy z tego filmu, także przyznaję się, że ten zimowy fotos wybrałam specjalnie, natomiast cud nie jest cały skąpany w takiej bieli jak Nanuk Eskimos, ale nawet ten plakat odwołuje się do historii kina, do takiego etapu poprzedzającego wynalazek kinematografu, czyli do chronofotografii, fotografii ruchu. Pewnie Państwo znają ten eksperyment Maybridge'a z analizą ruchu konia w galopie. Tak? Także ciągle te początki kinematografii powracają do nas. Nigdy nie wiadomo, kiedy duch Nanuka powróci w jakimś białym obrazku. Także myślę, że chyba tyle słowa wstępu i liczę, że się trochę pozbieramy o ten związek między filmem a rzeczywistością po seansie.